Słuchacie Państwo Kortowskiej Audycji Literackiej. Przy mikrofonie niezmiennie Marta Wróblewska, a moim dzisiejszym bohaterem jest Mikołaj Grynberg. Rozmawialiśmy o jego książce Jezus umarł w Polsce, który opowiada o wszystkich tych potwornościach, które dzieją się na granicy polsko-białoruskiej, który nie zawahał się napisać o tym, że ludzie giną, że umierają. Rozmowa z panem Grynbergiem z jednej strony była piękna, bo bardzo naturalna. Z drugiej strony praca nad nią, później nad tym, żebyście państwo usłyszeli ten materiał, była potrójnie wstrząsająca, kiedy po raz kolejny jej wysłuchałam. I teraz zapraszam państwa, żebyście powędrowali razem z panem Mikołajem Grynbergiem i mną z powrotem na granicę polsko-białoruską. Przed państwem druga część naszej rozmowy. Zastanawiałam się nad tym, czy myślał pan o tym, czy przeszło panu przez myśl, żeby pójść do lasu i żeby zobaczyć to?
Nie poszedłem do lasu. I wiele o tym miałem, ta rozkmina, że tak powiem, do dzisiaj mnie nie opuściła. I nie poszedłem, najpierw nie poszedłem do lasu, bo myślałem, że bałem się swojej bezradności, że dotrę do kogoś, kto będzie potrzebował pomocy, a ja nie będę mu tej pomocy umiał udzielić i nic się nie zmieni dla tego człowieka, ja będę czuł bezradność i ten ktoś umrze na przykład, bo ja nie mam wiedzy medycznej, ale tak naprawdę bałem się samego siebie, bałem się swoich reakcji. Bardzo wcześnie usłyszałem takie zdanie, że od jednego z aktywistów, który mi powiedział, dopóki tam nie pojedziesz, nie pójdziesz do lasu, to nie zrozumiesz, co się tam dzieje. No i pomyślałem, że to jest bardzo zła wiadomość, bo to znaczy, że nie ma sensu pisać książki. Bo to znaczy, że ja zamiast pisać tę książkę, powinienem wszystkie czytelniczki i czytelników tam zabrać. I tylko tak oni to zrozumieją. Ale postanowiłem, że nie pójdę i zrozumiem. Zarozumiałe. No ale podjąłem taką próbę. Po jakimś czasie jakby kolejne okrążenie tego myślenia o chodzeniu do lasu było takie, pomyślałem, że gdybym ja poszedł do tego lasu, to już bym na pewno nie napisał tej książki, tylko zostałbym, chodził do tego lasu i pomagał ludziom. A są ludzie, którzy umieją to robić lepiej. I którzy są młodsi, i którzy nie mają astmy i połamanego kręgosłupa i tak dalej. Znalazłem dużo, dużo takich różnych usprawiedliwień znajdowałem, ale nie poszedłem do lasu.
Ci ludzie, którzy pomagają, tam pada taka kwestia właśnie, że mają jedno skojarzenie. Moment, kiedy osoby uchodźcze mieszkają u nich w domu na piętrze i kiedy musi trwać przez moment remont. I kiedy oni siedzą cicho, tak naprawdę mam skojarzenie ze strychem i mam skojarzenie z wojną. Znowu z wojną.
Holokaustowe skojarzenie, tak? O tym pani mówi, o ukrywaniu Żydów. I tak, tam jest dużo bardzo takich paralel. I miałem na samym początku tego kryzysu, odezwał się do mnie ktoś, kto działał tam w większej grupie właśnie aktywistycznej. Na samym początku tego kryzysu spotkałem się z takimi, nie spotkałem się właśnie, nie doszło do tego spotkania. Odezwali się do mnie ludzie, którzy działają w tym lesie i że chcieliby się spotkać i pogadać, bo mają takie skojarzenia holokaustowe i nie wiedzą, czy to jest w ogóle uprawnione. I mieliśmy się spotkać, do tego spotkania nie doszło, bo oni jednak postanowili zostać w lesie, a nie zajmować się no, tymi właśnie wszystkimi subtelnymi rozważaniami. Ale ja się przygotowałem do tego spotkania i pomyślałem, że nie wiem, czy jest uprawnione, czy nie. Ale nie ma siły na skojarzenia. Nie da się cenzurować własnych skojarzeń. Można ich nie wypowiadać, ale nie można ich nie cenzurować. I my ludzie mieszkający w tej części Europy, słysząc zdania, ukrywam człowieka na strychu czy w piwnicy, opowieści o matkach, które zatykają, zasłaniają dzieciom usta, żeby strażnicy nie usłyszeli, słysząc o szmalcownikach i tak dalej, nie ma siły, żebyśmy nie mieli tych skojarzeń. I pytanie, czy to jest uprawnione, jest pytaniem obok, po prostu nietrafionym. Ale to nie jest Holokaust, tam się nie dzieje Holokaust. To nie jest ta skala, to jest w innym mechanizmie się to dzieje. Ludzie, którzy chodzą ratować innych do lasu, nie ryzykują swoim życiem. Ci, którzy ukrywają osoby w drodze, nie są nie ryzykują, ryzykują grzywnami, ryzykują czasami być może więzieniem do lat 8 za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej ludźmi, bo tak działa państwo, ale nie ryzykują swoim życiem. Więc to nie jest Holokaust, ale nasza mapa poznawcza taka jest, że, no, że wjeżdża Holokaust, no, jak słyszymy takie rzeczy.
Jezus umarł w Polsce to książka, która ukazała się w lipcu, a 2 miesiące później ukazała się Zielona granica Agnieszki Holland. Jakie było pana pierwsze wrażenie, kiedy pan poszedł na ten film?
Widziałem ten film 2 razy. Raz na premierze warszawskiej, w takim multipleksie, co tam kilka sal równolegle pokazywało ten film. Dla mnie ten film jest, ja wiem, że on jest fabularny, ale ogląda się go jak dokument. I to ma niesłychaną siłę. I to, jak sala reagowała, znaczy takiej ciszy w kinie, to ja nie słyszałem w życiu. I również widziałem ludzi, którzy wychodzą z tego kina, bo nie wytrzymują tego napięcia. I to nie jest moja ocena tych ludzi, że oni są słabi, czy tam jest takie napięcie, które ja znam ze zbierania tego materiału. Myślę, że oglądałem je trochę inaczej niż większość osób w tych salach, bo znałem tę historię. Zbieraliśmy materiał i ja i Agnieszka Holland w tym samym momencie. Więc ja dokładnie wiedziałem, z czyich historii są zbudowane te postaci. Więc czułem się troszkę jak w swoim materiale i bardzo to było dla mnie interesujące, zamiana tego, tej dokumentalnej historii na fabułę, na stworzenie dramaturgii, na te wszystkie warsztatowe rzeczy. A drugi raz oglądałem ten film w Stodole w Teremiskach, gdzie Agnieszka pokazywała aktywistom i aktywistkom ten film, tak jak ja przedtem miałem osobne spotkanie dla nich z książką 2 miesiące wcześniej w tej samej Stodole, w Teatrze Stodoła w Teremiskach. I to było zupełnie inne oglądanie. Wielkie napięcie przedtem. Dla nich to nie jest łatwe. Oglądanie siebie, chodzenie do tego lasu nie jest łatwe, ale jest czymś, co oni dzisiaj bardzo dobrze potrafią. Bardzo się sprofesjonalizowali i oczywiście to wciąż jest trudne, to nie stało się łatwiejsze, ale stało się czymś, co się wydarza codziennie. Natomiast skonfrontowanie się z własną historią, zobaczenie w cudzysłowie siebie na ekranie nie jest proste. I no nie jestem upoważniony do mówienia, przekazywania przebiegu tego spotkania potem, ale to było bardzo ciekawe i zupełnie inne niż premiera ta duża, warszawska.
Czy nie poczuł się pan w jakiś sposób ciężki, obciążony po napisaniu tej książki?
Ja mam takie postanowienie, że na razie nie będę mówił o tym, jak ja się czuję, bo myślę, że ważne jest to, jaką cenę płacą wszyscy bohaterowie tej tragedii i bohaterki. A jest ich więcej, niż nam się wydaje. Nie jakbyśmy mieli podliczyć wszystkie osoby, tylko kategorie, bo są na pewno ci ludzie w drodze, na pewno ci, o których myślimy jako o złolach, czyli o służbach, są aktywistki i aktywiści i jest duża grupa, jak zawsze w takich sytuacjach, to jest grupa świadków. I świadkuje temu Podlasie i cała Polska. I to świadkowanie nie jest neutralnym doświadczeniem. I będziemy przez lata się z tym mierzyć, jeśli nie rozbroimy tego tematu, nie zaczniemy o tym rozmawiać, nie zaczniemy rozmawiać o tym, że zostały podjęte złe decyzje i że przez te decyzje ludzie stracili życie, tylko pójdziemy dokładnie w drugą stronę, jak zwykle Polska lubi chodzić. Będziemy budowali pomniki, jak to cała Polska ratowała ludzi na Podlasiu, to zabetonujemy się z kolejnym tabu na kolejne dekady.
Teraz zaczęto, już jakiś czas temu, ale pojawiło się takie pojęcie już nie jako uchodźcy, nie jako uciekinierzy, tylko osoby uchodźcze. Nie ma pan wrażenia, że to jest określenie bardziej ludzkie, tak po prostu?
Nie tylko tam się pojawiło sformułowanie osoby, osoby w drodze. język się zmienia i nie dotyczy to tylko Podlasia ani tamtego dramatu. Niektórzy z nas nadążają za tymi zmianami, inni nie nadążają, jeszcze inni uważają, że nie warto nadążać, bo to krótko potrwa, te fanaberie z tymi osobami ludzkimi. Tak, no to dużo lepiej brzmi. Ja mówię, często używam słowa uchodźcy, ale moje bohaterki, moi bohaterowie często mnie poprawiali i mówili, nie możesz mówić normalnie, ludzie. To są ludzie, którzy idą do miejsca, w którym da się żyć, bo w ich domach już się nie dało żyć. Tak.
Czy nie brak nam tak po prostu zrozumienia? Bo z jednej strony, jako ludzie, jako Polacy, zrozumiałe jest, że się boimy. Nie wiemy, kto tamtędy idzie, nie wiemy, czy to się na nas nie odbije, nie wiemy, czy to nie jest niebezpieczeństwo dla nas, dla naszych rodzin, dla naszej rzeczywistości. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że w większości nie myślimy o tym, że ci ludzie tak naprawdę już teraz nie mają do czego wracać. I oni uciekają właśnie dlatego, że sami się boją.
No myślę, że to jest w sedno. No, znaczy, boją się, to jest jedno. Znaczy, tam już nie ma życia, skąd oni odchodzą. Ten punkt startowy dla nich, że uciekają z miejsc, gdzie jest wojna, gdzie z miejsc, w których zniknęły ich całe rodziny i zniknęły ich domy, z miejsc, w których nie ma wody, nie ma jedzenia. No w ogóle nie ma, nikt z nas by nie miał chwili wątpliwości, znaczy, że ryzykując nawet bardzo wiele, wszystko, no trzeba stamtąd odejść, bo tam się umrze. A że my tutaj się ich boimy, no boimy się, bo nic o nich nie wiemy, bo ci, którzy zarządzają naszą wiedzą na ten temat, czy próbują zarządzać, straszą nas wyłącznie i opowiadają nam te idiotyczne historie właśnie o tych gwałceniu zwierząt i że oni będą przychodzili i będą gwałcić nasze kobiety. A to są ludzie, całe rodziny, czasami pojedynczy faceci, to też się zdarza, którzy idą po to, żeby przysyłać pieniądze swoim matkom, żonom, siostrom i młodszym braciom. Bo są jedyną szansą, żeby tamta rodzina tam przeżyła. I na pewno wśród nich też są źli ludzie, ale my tu mamy wystarczająco swoich złych ludzi. Wystarczy poczytać statystyki przemocy rodzinnej, gwałtów, zabójstw i tak dalej. No nie możemy mieć dobrego samopoczucia w tej sprawie niestety i mówić, że oni przyjadą i tu się zaczną dziać złe rzeczy. My to sami robimy, więc oni uciekają, bo chcą żyć. I uciekają też dlatego, że my nie chcemy zrezygnować z węgla i kryzys klimatyczny traktujemy z przymrożeniem oka i jak się robi coraz goręcej, to kupujemy coraz więcej klimatyzatorów, tak, które się włącza do prądu. Nie? Tak sobie radzimy z kryzysem klimatycznym. No więc nie dajemy im szans. Sobie też nie. A i tak przecież koniec końców będziemy tu mieszkać wszyscy razem, bo niezależnie od tego, co mówią ci Kaczyńscy i ci wszyscy, którzy tym zarządzają, próbują tym zarządzać, to się po prostu tak skończy, bo nie może się inaczej skończyć, bo część z tych ludzi zginie w tych miejscach, w których mieszkają, a część się uda stamtąd uciec. I za chwilę oni nie będą przychodzili tysiącami, jak teraz, tylko po prostu przyjdą miliony ludzi i oni już nie będą puk-puk grzecznie w ten płot i tam, a może ktoś przejdzie, zeskoczy, a ten... Po prostu przyjdzie tyle ludzi, że nic ich nie zatrzyma, a my straciliśmy ostatnie 8 lat na idiotyczne rozmowy, zamiast przygotowywać się do tego, jak tu razem żyć.
Nie ma pan wrażenia, że ten płot jest tak naprawdę hipotetyczny, że właśnie on tak naprawdę jest jakąś kompletną bzdurą, jakimś symbolem takiej bezsilności, a przy okazji jest przecież czymś, o czym mówili również ludzie, z którym pan rozmawiał, że i to samo zresztą mówi Adam Wajrak, że on tak strasznie zakłócił życie naszej puszczy, która jest przecież naszym dobrem, zresztą światowym, nie tylko narodowym, bo rozdzielił zwierzęta, bo prawdopodobnie wyginie tam wilk, bo naniesiono żwir, który zakwasza ten teren, bo pojawiły się nowe inwazyjne gatunki roślin. Czy nie czuje pan, że tam tak giną ludzie, a przy okazji ginie życie, tak po prostu. Ktoś podjął decyzję o wyniszczeniu, zupełnie destrukcyjną dla przestrzeni, która nie była dla nich w żaden sposób istotna.
Znaczy ktoś podjął różne decyzje, których wynikiem jest to, o czym pani mówi, bo ci, którzy podejmują te decyzje, nie mają tej perspektywy, którą pani przedstawiała przed chwilą, to nie jest dla nich temat. że mrowisko, które w Starym Masiewie było od zawsze i było totemem Puszczy Białowieskiej, rozwaliły ciężarówki budujące, ważące materiały do budowy muru. Nikt o tym nie myśli. A nasza, że tak powiem, biosfera składa się z takich małych rzeczy, dzięki którym to wszystko działa. Jak to rozpieprzymy, to umrzemy razem z nimi, ale umrzemy, a do końca ci, którzy nami rządzą, będą mieli wysokie słupki w sondażach, nie? I będą zadowoleni. No ale zdechniemy wszyscy razem z nimi włącznie.
I tak już na koniec. Jaka była najbardziej bolesna refleksja związana z tą książką, która w panu została? Bo wiem, że już pan mówił o tym, że nie chciałby pan mówić o tym, jak się pan czuje. Dlatego pytam tylko o refleksję, a nie o same uczucia.
Nie wiem, kurczę, bo jest kupę rzeczy, których się dowiedziałem i już ich nie oddowiem. No takie między innymi, że raz otwarty szlak nieprędko się zamyka, że to nie jest tak, że to się za chwilę skończy. Dzięki temu, co się tam dowiedziałem, zacząłem rozumieć dużo lepiej, co się dzieje na tym szlaku bałkańskim, śródziemnomorskim. Nie no, po prostu stałem się bardziej świadomy. Mimo, że przedtem wydawało mi się, że czytam, że staram się rozumieć świat, no to się dowiedziałem czegoś, co jest straszne, ale dzięki czemu lepiej rozumiem świat.
Dlaczego Jezus umarł w Polsce?
Jezus umarł w Polsce, a tak naprawdę go zabiliśmy, bo tytułowy Jezus tej książki miał na imię Issa, czyli Jezus. Issa Georgias miał 24 lata, był chrześcijaninem z Syrii. Kilka razy udało mu się wejść do Polski, ale był pushbackowany. Był nawet w polskim szpitalu, bo wymagał pomocy medycznej. I z tego szpitala został, można powiedzieć, z czystym sumieniem porwany przez Straż Graniczną i po raz kolejny wyrzucony za granicę i na Białorusi i nie przeżył. Już nie miał siły i zmarł. Podejmując kolejną próbę, zmarł w Polsce. No i ja myślę o tym, że my go zabiliśmy, bo to zostało zrobione w naszym imieniu i za nasze pieniądze. I jest nie do obronienia, że nie. I po prostu trzeba uważać, na kogo się głosuje.
Dziękuję.